Campus. Campus.
Grzegorz Florczyk jest ze mną, doktorant z Uniwersytetu Warszawskiego, no i powiedzmy to Polak w NASA.
Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, cześć.
Grzegorz, jak to jest spełnić marzenie każdego ośmiolatka? No bo to też jest chyba powód, dla którego rzeczywiście jako ten Polak w NASA robisz małe tournée medialne. Faktycznie... Jeżeli wylosowało się na tej ośmioletniej loterii nie dinozaury, a kosmos, no to NASA i to logo było jakimś takim celem. Ty miałeś okazję pracować przez jakiś czas w Jet Propulsion Lab w NASA, tak. Czyli rzeczywiście w NASA.
No powiem ci, że spełnić to marzenie jest niesamowicie. Jako przykład mogę podać pierwsze wejście do tego laboratorium. Mianowicie mój mentor oprowadził mnie po paru dostępnych dla mnie pomieszczeniach. Jednym z nich było Muzeum von Karmana, w którym znajduje się replika full-scale Voyagera 1. I myślę, że każdy, kto kiedykolwiek interesował się kosmosem, wie, jaki to jest no, poważny krok dla ludzkości w badaniu kosmosu, wysłanie Voyagera 1 i 2. Zobaczenie tej maszyny w pełnej skali z przyczepionym złotym dyskiem to było coś niesamowitego. I wtedy zrozumiałem, że gdzie jestem i z czym to się wiąże. I to było, no cieszyłem się jak dziecko.
To było też twoje marzenie jako dziecko?
Tak, zdecydowanie. Tak jak dobrze zauważyłeś, ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś. Są dwie gildie, albo dinozaury, albo kosmos. Niektórzy mówią, że również militaria, ale myślę, że dinozaury i kosmos to takie dwie największe. Również było to moje marzenie, jak
i
najbardziej.
Jaka jest droga w takim razie od tego ośmiolatka, który patrzy w gwiazdy i ma marzenia, do no, doktoranta, który rzeczywiście może w Kalifornii pracować?
To jest ciekawe pytanie. Myślę, że miałem duże szczęście z nauczycielami i nauczycielkami fizyki. Wszyscy z nich byli w pewnym sensie pasjonatami swojej pracy i samej fizyki, więc również ta jakby zajawka przeszła na mnie. No i również myślę, że moi rodzice dużo tutaj dodali ze względu na to, że kiedy nie znali odpowiedzi na moje pytania z fizyki, to mówili, będziesz się tego uczył na fizyce. I dlatego ja na te lekcje fizyki bardzo czekałem z takim... Z dużymi oczekiwaniami i te oczekiwania zostały spełnione ze względu na to, że tak jak wspominałem, nauczyciele, pasjonaci.
Potem uniwersytet. I czym ty się teraz tak w zasadzie zajmujesz? No bo rozumiem, że nie sama pasja prowadzi cię do pracy, tylko faktycznie no, naukowe kompetencje.
No więc ja jestem fizykiem atmosfery. Zajmuję się aktualnie stanem niższej troposfery, czyli częścią naszego nieba, która jest tuż przy Ziemi, w której my żyjemy i która najbardziej nas dotyka. Można, myślę, skrócić to, czym się zajmuję, do pyłów zawieszonych, smogu, aerozoli atmosferycznych, czyli tak naprawdę tematu, który jest dosyć istotny dla nas Polaków, a że jestem z Krakowa, to tym bardziej miałem motywację, żeby się tym zająć.
Namacalną wręcz.
Namacalną, tak. Że tak powiem dosłownie, widzialną i namacalną i również odczuwalną nosem. Ja modeluję. Zajmuję się modelowaniem tym, jak się atmosfera zachowuje.
Czyli do czego twoje badania prowadzą?
Głównie to poznanie lepiej, jak aerozole albo pyły zawieszone wpływają na to, jak zmieniają się parametry właśnie w atmosferze o poranku, czyli czy na przykład danego dnia po wyemitowaniu takiej ilości pyłów zawieszonych do atmosfery, one się będą utrzymywać blisko Ziemi, będą widoczne i wyczuwalne i będą nam robić kłopoty, czy zostaną wywiane poza te dolne warstwy i nie będzie aż takiego problemu.
No i czemu to zajmuje właśnie agencję kosmiczną? No bo okej, ja rozumiem, czemu to zajmuje mieszkańca Krakowa. To brzmi jak idealne badanie do przewidywania, czy będzie danego dnia dobre, czy złe powietrze. No ale gdzie od tego do misji kosmicznej?
Już tłumaczę. Mianowicie NASA jest agencją kosmiczną, ale jest też agencją publiczną, więc interesuje ich to wszystko, co wpływa na ludzi. A że na ludzi wpływają pyły zawieszone i aerozole, ponieważ jest mnóstwo badań na to, że wpływają one negatywnie na nasze zdrowie, to również NASA jest zainteresowana tym, jak one się rozprzestrzeniają i jak przemieszczają się horyzontalnie, wertykalnie w ziemskiej atmosferze, ale nie tylko, bo nie tylko ziemska atmosfera, Ziemia ma atmosferę, ale również inne planety. Kiedy lądujemy na Marsie, również ten pył zawieszony jest w jakimś tam obecny, w jakimś tam stopniu, jest zniecany, więc to, jak on się przemieszcza na innych planetach, również jest istotne. A ostatnią rzeczą jest to, że aktualnie nie wiemy do końca, mamy jakieś poczucie, ale jest dosyć duża niepewność, jak pyły zawieszone i aerozole wpływają na zmiany klimatu. Mamy jakiś tam estymat, ale ma on dużą niepewność, więc każda jakby dodatkowa wiedza na ten temat jest przydatna w tym zakresie.
To jest Grzegorz Florczyk, czyli doktorant z Uniwersytetu Warszawskiego. Polak w NASA, to raz jeszcze fizyk zajmujący się troposferą. Wracamy do rozmowy za chwilę.
Gdzie ludzie chcą być jak gwiazdy, gdzie każdy chciałby być ponad każdym. Te marzenia zamieniam w fanty i rozprzestrzeniam elementy magmy jak Etna, daję światło przestrzeni. Elementarz normalni z ziemi, my zwyczajni, tacy jak ty. Dotykamy gwiazd, bo dotykamy prawdy, materię chętnie zmieniamy w energię. Algorytm gwiazd, geometrię, zmieniamy czas, czas o przestrzeń. Wygaśnie blask, widać najwięcej. Ziemia mniejsza od ziarna piasku, słońce oślepia jak blask aparatu. Prosto podnosi ten wzór do kwadratu, to widać za chmur, gdy stoisz na dachu.
Gdy nocą po plaży słyszę szum fal, nad moją głową tysiące gwiazd. Jak każdy marzyciel patrzę się tam, kocham to życie i czuję ten czar. Gdzieś na orbicie w przestrzeni kosmicznej, pierwszy polski satelita na misji. To nie żaden film science fiction, tylko naukowców pierwsza liga. Centrum astronomiczne imię Kopernika i Centrum Badań Kosmicznych czyta. Tysiące danych z przesłanych fotografii, nie pamiętasz zapisz, Polak potrafi. Tak, po orbicie rajd, więcej poczytaj o projekcie Bright. Ja, gdy patrzę w gwiazdy czuję się włoską, moja ksywa Juras leci prosto w kosmos.
Zamiatamy teraz wszystkich paparazzi, wysyłamy lema w lot wyobraźni. Żaden kot nie miał takiej okazji. Niech się schowa, jazda brukowa. Celebryci zgasną jak supernowa. Popatrz, ten satelita to Polak, ogarnia to nasz ziomek Tomasz. Aleks, Piotr, Małgośka, Rafał, Mirek, Grzesiek, Jurek, Roman, Marcin, Waldek, Jakub, Anna, CBK, jazda astralna. Możesz wszystko, wiesz w to mocno. Teraz moją ksywką strzelam w kosmos. Nie mam jazdy na przestrzeń boczną. Soków gwiazdy prosto, ostro.
VNM. Nie byłem gwiazdą nigdy z nazwiska, ale moja ksywka zobaczy z bliska parę. VNM wyryte na satelicie, wylatuję tu niebawem na orbitę. Satelita cudo kwadratowe, waży 6 kilo jak gruby noworodek. Ma paręset kilo danych transmisji, robi foty gwiazdom, nie z telewizji. Stojąc pod niebo skłonem w nocy, podnieś ziomek głowę. Spójrz jak gwiazdy ścielą płótno granatowo, fioletowe. I skumaj, tam siedzi Polak, zainfekowaliśmy system Solar Cry. Ten numer non stop mocno brać z VNM prosto w kosmos.
Soku i Marysia Starosta i Diox, Juras i WNM, czyli prosto w kosmos. Ze mną dalej Grzegorz Florczyk, czyli polski doktorant pracujący już teraz nie, ale jesteś po pobycie w NASA, w Centrum Jet Propulsion. Propulsion Lab. Ten Soku poleciał i no, to jest kawałek sprzed 12 lat. I moje pytanie jest o miejsce Polski dzisiaj w międzynarodowych systemach nauki kosmicznej. No bo powiedzmy, kiedyś był Hermaszewski i tam radosne skinienie wielkiego sąsiada. Później, no raczej lata, w których najbliżej misji kosmicznej byliśmy w tym dowcipie o studentach i misji na Marsa, misji ratunkowej. A jak jest dzisiaj?
Dzisiaj jest, muszę powiedzieć, coraz lepiej, ze względu na to, że nasza składka do ESY została zwiększona znacznie. Dla tych, którzy nie wiedzą, to ESA działa w taki sposób, że każde państwo członkowskie może wybrać sobie, jak dużo pieniędzy będzie inwestować w swoją misję kosmiczną. Polska w tym roku, z tego co wiem, albo 2022, nie jestem pewien, zwiększyła tą składkę i to zaowocowało tym, że kontraktów i okazji na jakiś rozwój w sektorze kosmicznym dla Polaków pojawiło się dużo więcej.
Czyli im więcej mamy składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej, tym więcej potem mamy naszego udziału w jej pracach.
I jakoś tak to działa, tak.
A z punktu widzenia takiego normalnego fizyka, jak ty, doktoranta w sumie?
Z perspektywy doktoranta to muszę przyznać, że mało jest aktualnie informacji co do tego, jak na przykład dostać się do Jet Propulsion Laboratory, a droga nie jest tak trudna, jak mogłoby się wydawać, ze względu na to, że istnieje taki program jak JVSRP. O nim mówię więcej, nagrałem taki tutorial na YouTubie, polecam, Moja droga do NASA. Można się tam dowiedzieć o tym, jakie są wymagania i jak w ogóle zacząć taką drogę. A mówię o tym dlatego, że wiele osób myśli, że żeby pracować albo pojechać na staż do na przykład Jet Propulsion Laboratory, trzeba mieć obywatelstwo USA. A to nie jest prawda. Można przyjechać z obywatelstwem innego kraju, tylko trzeba spełnić szereg wymagań, który wcale nie jest długi. Oczywiście jest to konkurencyjne mocno, ale jest robialne w moim odczuciu.
No koniec końców, pracujesz w... Gdzie to jest w Kalifornii?
Pasadena. To jest koło Los Angeles.
Koniec końców pracujesz w Pasadenie, w rzeczywiście laboratorium NASA, laboratorium, które wpływa na misje kosmiczne amerykańskie od lat 50. Kto tam jest? To znaczy przyjeżdżasz ty jako Polak, mówisz, że nie trzeba mieć obywatelstwa amerykańskiego. No to skoro nie trzeba, to z kim pracujesz?
No to myślę, że jeżeli chodzi o takich pracowników wieloletnich, to najbardziej rozpoznawalnym będzie Artur Chmielewski, zwany też jako ABC. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to syn babcia Chmiela od Tytusa, Ronka i Atomka. On tam jest dyrektorem, z tego co wiem, planowania misji. No to nazwisko na pewno najbardziej rozpoznawalne. Oprócz tego parę absolwentów Instytutu Geofizyki z Uniwersytetu Warszawskiego, Marcin Witek, Marcin Kurowski, bardzo pozdrawiam. A obok na Caltechu Anna Jaruga.
Czyli całkiem przyzwoita kolonia. Mówiłeś, że jesteś jednym z pierwszych Polaków, który wnosi kawałki problemu do Pasadeny i do NASA, ale jak rozumiem, nie jedyny rozumiesz ich tekst.
To tutaj napominasz do tego, co wspomniałem, kiedy sobie rozmawialiśmy tutaj na OFF-ie. Mianowicie ja sobie często odsłuchiwałem różne kawałki albo nowości właśnie w Jet Propulsion Laboratory. Nie wiem, ilu raperów może się pochwalić tym, że się ich słucha w NASA, ale myślę, że parę debiutów tutaj zrobiłem. Między innymi Problemu sobie przesłuchałem. Również wróciłem do Szprycera, Taco Hemingwaya. No i też, nie wiem, płytę Bambi sobie przesłuchałem.
Jaka jest ta kultura laboratorium NASA? To znaczy, czy tam są raczej wieloletni pracownicy, raczej takie osoby jak ty, czyli z innego kontynentu na parę miesięcy, czy jakiś taki miks studentów? No nie wiem, jak to w ogóle wygląda? W jakim zespole pracujesz?
Okej, no więc jeżeli chodzi o stronę polską, to są tam raczej wieloletni pracownicy. Stażystów i stażystek jest dosyć mała liczba. Moim planem jest trochę to zwiększyć poprzez promocję tego programu JWSRP. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jeżeli chodzi o inne kraje, no to zdecydowanie najwięcej Włochów, bardzo dużo. W naszej grupie takiej stażystów, którą sobie tam założyliśmy.
Ja nigdy bym nie strzelił we Włochów, że ich będzie tam.
No oni mają
najwięcej.
Dużą składkę do ESY.
Okay.
Zrobiliśmy sobie taką grupkę stażystów i stażystek, jeździliśmy po parkach narodowych i tak 40-50% to była właśnie strona włoska, że tak powiem.
Po powrocie, co w tobie z tej pracy zostaje? Nie wiem, czy to w pomysłach, czy to w jakimś pomyśle na organizację pracy, czy w jakimś pomyśle na własną drogę, poza tą popularyzacją, do której jeszcze wrócimy.
Pierwsze, co przychodzi na myśl, to trochę więcej pewności siebie, której myślę wszystkim, którzy pracują, są młodymi naukowcami, naukowczyniami, trochę brakuje. Druga rzecz to taka otwartość, to znaczy tutaj pracując w Polsce czasami jest taka bariera pomiędzy powstrzymująca cię przed podejściem do naukowca starszego stażem, poproszenia o coś lub nawiązania współpracy ze względu na to, że no, myśli się, że nie jesteśmy na tym samym poziomie czy coś takiego, no to trochę zanikło. Teraz mam jakby trochę większą swobodę w nawiązywaniu takich rzeczy.
Łatwiej w koszulce NASA podejść do profesora.
Znaczy wiesz, koszulkę NASA też można na kleparzu w Krakowie kupić, więc... No ale wiesz, masz rację.
A w pomysłach naukowych?
No na pewno konsultacja z wiesz, światowymi ekspertami, którzy zajmują się tym samym, co ja, to dużo mi dała. Myślę, że moja praca jakościowo to poszybowała, została wystrzelona w kosmos. I to również przeniosło się na to, jak inni ludzie patrzą na to, co robię. To znaczy, jeżeli mojej pracy się przyglądał ktoś z NASA, z Jet Propulsion Laboratory, no to jest to w pewnym sensie świadectwo, że ma ona jakąś tam jakość i do czegoś się przyda. Więc to naukowo myślę, że w mojej karierze się bardzo przydało.
Ta droga nie jest zamknięta. Jeżeli i wy od 8 roku życia fascynujecie się kosmosem, to naprawdę możecie w NASA pracować. Więcej o tym możecie posłuchać na YouTubie. Jeszcze raz, jak znaleźć twój materiał?
Moja droga do NASA, wystarczy wpisać pierwszy wynik.
Grzegorz Florczyk, doktorant z Uniwersytetu Warszawskiego, był moim gościem. Dzięki.
Dzięki.
Radio Campus 97.1 FM.